o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
W kolejnym programie zdrowotnym wita Państwa Elżbieta Dębska i moim gościem, tak jak dwa tygodnie temu, jest Małgosia Chruścik, położna środowiskowo-rodzinna. Małgosia przyjechała do nas z Doruchowa. Witam Cię, Małgosiu.
Witam.
Drugi program o podobnej tematyce, bo jesteśmy dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia. Jutro urodzi się dzieciątko, a nasz gość... położna, całe swoje życie zawodowe pochyla się nad rodzącym dzieciątkiem. Wiele informacji już nam przekazała w poprzednim programie, a dzisiaj kontynuujemy. Zanim dojdziemy bezpośrednio do porodu, jak on przebiega, chociaż już wiele rzeczy na ten temat Małgosia mówiła, to jeszcze wracam do okresu ciąży, do szkoły rodzenia, bo szkoła rodzenia jest tym miejscem, gdzie kobieta i mężczyzna, tata również uczy się wielu rzeczy, uczy się też przyszłej pielęgnacji dzieciątka. Jakie wskazówki jeszcze ta rodzina dostaje? Chciałabym też, żebyś powiedziała troszeczkę o aktywności fizycznej w okresie ciąży, bo to też taki temat, który kiedyś był taki troszeczkę może nawet tematem tabu, że nie, nic nie wolno, trzeba być bardzo ostrożnie. Teraz kobiety troszeczkę inaczej żyją. Proszę Cię o te wskazówki ze szkoły rodzenia.
Myślę, że w każdej szkole rodzenia moje koleżanki położne, które prowadzą te szkoły rodzenia przy szpitalach, które serdecznie pozdrawiam i bardzo sobie cenię pracę taką przygotowawczą do porodu w ich wykonaniu, bo to jest naprawdę wysoki standard opieki okołoporodowej. Wszystko to, co tam, zajęcia z rehabilitacji, z umiejętności oddychania, zajęcia z dietetykiem, spotykanie się z przedstawicielem Polskiego Banku Krwi Pępowinowej, zabezpieczanie krwi pępowinowej, te wszystkie nowinki dzisiejsze, te możliwości, które rodzice mają, pokazywanie rodzicom, że mają wybór, że mogą tak, że mogą inaczej, porady dietetyka, że to wszystko ma znaczenie, co my w tej ciąży jemy, że budujemy jakość i długość życia naszego dzieciątka poprzez to, że się dobrze odżywiamy, że wiemy, co to jest zdrowe odżywianie się w ciąży.
Właśnie pozwolisz, że przerwę, bo trzeba obalić ten mit, żeby nie jeść za dwoje.
Tak, nie jemy za dwoje, jemy dla dwojga. Czyli musi być dieta matki karmiącej, jeśli ona jest w takim terminarzu i w nazewnictwie dietą, to zawsze budzi to słowo przerażenie. Dieta, to znaczy kojarzymy źle to słowo w ogóle i w ciąży dieta kojarzy się z jakimiś ograniczeniami albo z, no właśnie, dieta w ciąży musi być zbilansowana i to powie każdy dietetyk, każdy, kto miał kiedykolwiek jakąkolwiek styczność z specjalistą odżywienia, to wie, że to służy człowiekowi. Bilansowana dieta, co to znaczy? Znaczy, że muszą być posiłki regularne, że muszą być węglowodany złożone, że muszą być lekkostrawne białka, tłuszcze roślinne, że nie należy unikać alergenów. Mamy skomplikowaną sytuację z dietą, ponieważ mamy dużo rodziców już będących alergikami i genetyka jest tutaj bezlitosna, bo wiemy, że ich dzieci w jakiejś części również. No ale na to też mamy sposób, możemy odczarowywać alergeny za pomocą mądrego żywienia dziecka po narodzinach, czyli zdecydowanie karmienie piersią, które oprócz pożywienia daje też ogromne bonusy w postaci przeciwciał, przeciwko tym wszystkim alergenom, które są w świecie ludzi dorosłych, w świecie zewnętrznym, poza brzuchem mamy. Na temat karmienia piersią można w nieskończoność. Jest to niezwykle przyjazne traktowanie swojego dzieciątka. Jest to taki bonus, taki standard dzisiaj, który naprawdę jest wypracowany przez pokolenia i nikt nikogo nie przymusza i rodzice nadal mają wybór i nie jest to też taka łatwa sprawa karmić wyłącznie piersią swoje dziecko, jak mówią organizacje prozdrowotne czy międzynarodowe. Bardzo wiele trudności i bez mądrego wsparcia na samym początku, bez tego aktu dwugodzinnego polegiwania na ciele mamy, przytulania i aktywowania wszystkich procesów neurohormonalnych związanych z laktacją, nie będzie powodzenia. I my to wiemy, dlatego w tym standardzie opieki okołoporodowej znalazło się kontakt skóra do skóry nieprzerwany przez 2 godziny, po to, żeby uaktywnić dobrze laktację, zapoczątkować przyjaźń mamy ze swoim dzieciątkiem poprzez dotyk, poprzez czucie i każdy inny zmysł, który ma za zadanie pokazać temu dzieciątku, że ta mama już przez pępowinę go nie żywi, ale żywi go swoim mlekiem.
Pięknie o tym mówisz. Już jesteśmy na etapie, że to dziecko jest na świecie, ale ja jeszcze wracam. Tak. Wracam, żebyś się wypowiedziała na temat aktywności fizycznej kobiety w ciąży.
Dopóki lekarz prowadzący ciążę nie zabroni nam być aktywnym, to wszystkie aktywności kobiety w życiu codziennym, w życiu zawodowym są na miejscu. Nie ma ograniczeń, które mówiłyby, że czegoś kobieta w ciąży nie może. Nie mówię o sportach ekstremalnych, nie mówię o jakichś takich historiach, które wykraczają poza normę aktywności człowieka. Mówię o tak zwanym normostanie, o takiej normalnej aktywności spacerowo gimnastykującej się. Dzisiaj kobiety niezwykle dbają o swoje ciała, o czym już mówiłam wcześniej, i uprawiają różnego rodzaju sporty, czy pływanie, czy bieganie, czy jogging, czy inny rodzaj aktywności. I tak jak powiadam, dopóki lekarz, który prowadzi ciążę, nie zabroni nam, czy nie powie, że nie możemy czegoś robić i nie ma zagrożenia porodem przed czasem z powodu aktywności kobiety, no to nie ma powodu, żebyśmy nic nie robiły. Właśnie róbmy, ruszajmy się. Lepiej pracuje krążenie matczyne, lepiej krew dociera poprzez łożysko do dziecka, lepiej jest dotlenione, ma więcej możliwości rozwoju, pięknie się rusza w brzuchu mamy i też jest szczęśliwe, tak jak mama. Mama to wie, bo to jest takie kompatybilne z mamą, że ruch mamy to ruch dziecka i te dzieci odczuwają szczęście mamy. Jeśli ona jest szczęśliwa, jeśli ona poprzez uprawianie aktywności fizycznej daje jej to zadowolenie i szczęście, bo wiadomo, że endorfiny się wtedy wydzielają, czyli nasz mózg jest szczęśliwy, to i dzieciątko też jest szczęśliwe i przez ruch pokazuje mamie, że tak jest.
Dobrze, i następne pytanie. Mówiłyśmy już o tym, że kobiety eksponują brzuszek, w którym jest dziecko. Jak to się ma ta ekspozycja ciała kobiety do promieni słonecznych? Czy powinny tutaj się zatroszczyć?
No więc wiemy, że ekspozycja słoneczna w okresie od wiosny do jesieni, chronimy nasze ciało, smarując je kremami z filtrami, tak? I dzisiaj bardzo wiele osób jest narażonych na działanie promieni słonecznych i muszą używać tych kremów z filtrem chroniących UVA i UVB. Te filtry mineralne nawet stosujemy w kosmetykach dla maleńkich dzieci, kiedy się rodzą w okresie wiosny, lata i jesieni. Filtry mineralne nie szkodzą i pielęgnują, jakby zapobiegają agresywnemu działaniu promieni słonecznych na taką świeżą skórę. Oczywiście mama w ciąży to jest trochę inna historia, bo dziecko jest chronione przez jej skórę, przez pęcherz płodowy, przez wody płodowe i tak dalej. Nadmierne eksponowanie, ekspozycja na słońcu zaszkodzi skórze mamy najpierw, a tam w jej wnętrzu i tak jest ciemno. Więc jakby wiadomo, że ekstremalnych ekspozycji na słońce nie wykonujemy i w różnych, Polacy i w ogóle podróżujemy więcej po świecie i to słońce w różnych okresach i w różnych porach roku, w różnych miejscach różnie, ale generalnie jest tak, że powinniśmy chronić skórę przed nadmierną ekspozycją słońca, ze względu szczególnie w okolicy między godziną 12 a 15 chronimy siebie bardziej, od tego są kapelusze, od tego są różne materiały, które naturalne, które chronią nasze ciało, ale też ciała naszych dzieci w tych godzinach, więc popularne drzewko z liśćmi nadal obowiązuje, jeśli dziecko jest wyrandowane, jeśli jedziemy na spacer do parku, to tam jest odpowiedni klimat, odpowiednia wilgotność, a na przykład odkryta plaża, w tych godzinach musimy być ostrożni, na pewno nie.
Małgosiu, nie powiedziałyśmy tego w poprzednim programie i musimy to koniecznie uzupełnić. Kiedy matka zaczyna odczuwać ruchy dziecka? Kiedy może być zaniepokojona?
Ruchy dziecka to jest bardzo indywidualna historia, bo ona też zależy od wrażliwości matczynej, a ta zależy od ilości tkanki tłuszczowej mieszczącej się wokół bioder na brzuchu mamy, więc mamy wynikliwe czują już ruchy bardzo wcześnie. Może to być 16 tydzień ciąży, może być i 15, może być 18, ale w zasadzie regułą pewnie jest nadal, tego tak do końca nie wiem, że w pierwszej ciąży trochę późno się orientujemy, kiedy to dziecko się rusza. My jakby odczuwamy ten ruch skrzydełek motylich w brzuchu, nie kojarzymy tego z ruchem dziecka, raczej z ruchem jelit, ale w każdej następnej ciąży już jesteśmy bardziej uważni. I zdecydowanie kiedyś mówiło się, że w pierwszej ciąży w okolicy 20 tygodnia, czyli w połowie ciąży, a dzisiaj mówimy zdecydowanie wcześniej i w każdej następnej ciąży też jest to wcześniej.
No kiedyś, kiedy nie było badań ultrasonograficznych, to te pierwsze ruchy były takim ważnym elementem.
Sygnałem
właśnie, tak. Teraz przy każdym, w zasadzie prawie przy każdym badaniu u lekarza jest wykonywane USG, prawda?
No chyba
tak?
Przy każdym może nie. Tak, może. Myślę sobie, że aż tak to nie. Wiem to na pewno, że nie. Natomiast ono jest wykonywane tak jak w standardzie ten początek. początek ciąży, rozwój, kiedy jest badana przeziewność karkowa i tak dalej, i wszystkie inne historie, i potem wzrost tego dzieciątka, i czy ono się prawidłowo rozwija. Lekarz określa to wedle standardu, także nadmiernie się tych badań nie wykonuje, wykonuje się je w tych tygodniach, w których takich mówi standard,
tak,
w istotnych progach rozwojowych, prenatalnie przynależnych rozwojowi dziecka. I nie nadużywa się tego, bo tak do końca to jak zwykle nie wiadomo.
No tak. A to jeszcze zapytam o takie badanie, KTG.
Tak.
Kobiety, które leżą...
Kardiotokografia.
Tak.
Możemy to badanie od 27 tygodnia wykonywać w sytuacjach zagrożenia życia dziecka. Generalnie po 30, czyli w tym trzecim trymestrze, który jest już takim wzrostowym i takim wyczekiwaniem tak naprawdę. I KTG jest obrazem graficznym pracy serca dziecka i ewentualnych skurczów macicy, więc tam na tym... interpretacja takiego badania na papierze, widać bardzo dokładnie, jak bije serce dziecka, w jakich granicach, czy są akceleracje, czy są deceleracje, co to znaczy. Wszystka ta interpretacja należy do lekarza. Lekarze interpretują, wykonuje się te badania po to, żeby zapobiegać nieszczęściom związanym z zaciśnięciem pępowiny, czy z węzłem prawdziwym, czy z innymi historiami, które mogą się wydarzyć dzieciątku, a którym możemy zapobiec bardzo szybko. Pocięcie cesarskie ratujące zdrowie i życie matki i dziecka wykonuje się dzisiaj w 10 minut, więc to bardzo szybko można wykorzystać, żeby uratować dziecko. Jeśli te ruchy dziecka mamy, bardzo często pytają, na co zwracać uwagę przed porodem, na co ja mam patrzeć. No więc przede wszystkim na ruchy dziecka, bo one pokazują nam przed porodem, kiedy dziecko jest już duże i nie pływa, że tak powiem, w jamie macicy, bo nie ma miejsca, a częścią przodującą kieruje się w kierunku kanału rodnego, to wiemy, że ono będzie poruszać kończynami, nóżkami i rączkami. Okopuje nam wtedy wątrobę, żołądek i wszystkie nasze wnętrzności. Czasem nie idzie usiąść i mamy są tym, że tak powiem, nie wiedzą, czy pół leżąco, czy pół siedząco, czy w ogóle stojąco, jak przeżyć ten czas. I kiedy przed porodem ten brzuch się obniża, kiedy lepiej się oddycha, kiedy nie ma ucisku na płuca, zwracamy uwagę na te ruchy, ich brak i ich nadmierną ilość. I każda z tych dwóch sytuacji powoduje, że powinniśmy wykonać jak najszybciej badanie KTG, zinterpretować wynik tego badania i wedle tego, co z tego wynika, zastosować odpowiednie postępowanie. Te ruchy dziecka są niezwykle dla mamy ważne, istotne i ona potrafi nam opowiedzieć, co się dzieje, a my potrafimy pomóc. I na tym to polega.
Małgosiu, ciąża przebiegła prawidłowo, dziecko już się wybiera bardzo, bardzo mocno na świat. Jakie są pierwsze...
I mama o tym wie.
Tak, właśnie, ale jaki jest pierwszy taki sygnał, że mama ma się wybierać do szpitala?
Najczęściej lekarze uprzedzają, prowadząc ciążę, co się tutaj dzieje, więc jeśli ta ciąża donoszona, a w dzisiejszym rozumieniu jest to 37 tygodni plus jeden dzień, to już jest donoszony noworodek. Mama jest w okresie okołoporodowym, więc jeśli jest to ta magiczna 37 tygodni jeden dzień, to mamy donoszone dziecko i pojawiają się skurcze, które odbieramy jako jakieś odczucie bólowe i skurcze stają się regularne, to wiadomo, że sytuacja od tego, w jakim tempie się będziemy wybierać w bezpieczne miejsce do rodzenia, zależy od tego, jaka była sytuacja ginekologiczna, którą określił lekarz. Czy szyjka jest skrócona, zgładzona, czy jest rozwarcie, czy go nie ma. Czyli jak przygotowany jest mechanizm podtrzymujący ciążę do tego, czy my się mamy śpieszyć, czy nie. Od tego też zależy, jakie jest badanie wyniku czystości pochwy, czy tam jest bakteria, czy jej nie ma. Ten pobyt, wybranie się, ta droga do szpitala jest uzależniona od wielu rzeczy, o których my z mamą przyszłą rozmawiamy i uczulamy ją na to, bo jeśli musimy profilaktykę zastosować przed narodzeniem dziecka drogami natury antybiotykową, to musimy podać pełną ochronę antybiotykową, a to musi być w określonym czasie, jednostce czasu, więc mama wie, że musi się śpieszyć, niezależnie od tego, jaka sytuacja jest. I to jest taki pierwszy powód, z którym musi przybiec do tego szpitala i musimy się uwinąć z całą toną dokumentacji, którą trzeba wypełnić, a przede wszystkim zająć się nią, przywitać się, ucieszyć się, że do nas przyszła, bo to istotne i ważne, przedstawić się, kim jesteśmy, co będziemy robić. Na to wszystko potrzeba czasu. No i oczywiście mama oprócz torby spakowana do szpitala musi zabrać długopis, co jest niezwykle istotne, bo będzie podpisywała bardzo dużo dokumentów i zgód, co można tam zrobić. Nie może zapomnieć o swoim mężu, którego też musi tam zabrać. Bo to jest, jak powiedziałam, przywilej naszych czasów i naprawdę, czy on będzie siedział na korytarzu, czy będzie chodził, czy będzie trzymał ją w ramionach, to już tutaj jest kompletnie sprawą indywidualną, ale jego obecność bardzo łagodzi obyczaje, a nas, fachowych pracowników ochrony zdrowia, motywuje do tego, żeby szanować ten układ rodziny. I to jest takie dobro nadrzędne, że liczymy się bardzo z tą rodziną, która właśnie oczekuje na narodziny dziecka.
Tak, i ten szczęśliwy tatuś będzie mógł wziąć potem swoje dziecko, przytulić do siebie.
Fantastyczne jest to, że może otulić żonę i dziecko i robi to w taki sposób, że Józefowy, jak ja to mówię, Józefowy.
Tak, proszę Państwa, Józefowy. Jesteśmy dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia. Przyjdzie na świat dzieciątko Jezus.
W rodzinie.
Tak. Małgosiu, dziękuję Ci za te wszystkie informacje. Życzę Ci dobrych, pięknych świąt. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Doruchowa, bo Małgosia jest właśnie z Doruchowa. Państwu również życzę, by nadchodzące święta były ciepłe, rodzinne, bo dzisiaj mówiliśmy o tej rodzinie, o tym, jak ta rodzina się powiększa. Dziękuję Ci jeszcze raz bardzo.
Ja również dziękuję.
Do usłyszenia.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.